Ostatnie dwa razy dzieliłem się na temat nabożeństwa w Kościele Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym, jaki cel mają nabożeństwa i jakie elementy występują na nabożeństwach. A dzisiaj chciałbym zgłębić jeden z tych elementów. Chciałbym mówić o modlitwie według Pisma Świętego. Czym jest modlitwa według Pisma Świętego? Jest taka moda wśród niektórych chrześcijan, że oni mówią, że na przykład kiedy malują obraz dla Pana, to wtedy to jest modlitwa. Prorockie malowanie. I różne takie właśnie mody występują. Natomiast modlitwa według Pisma Świętego to jest to, co święci, co wierzący znali już od wieków w tej, a nie innej formie. To jest mówienie słowami do Pana Boga. Czy to szeptanie, czy wołanie głośne. Mówienie ustami, wypowiadanie słów do Boga. Otwórzmy Hebrajczyków 11:6. I tam mamy napisany jeden bardzo ważny warunek, który musimy spełniać, jeśli chcemy się modlić. W Hebrajczyków 11:6 jest napisane tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To są dwie bardzo ważne rzeczy. I to jest warunek, żeby w ogóle modlić się do Boga żywego. Żeby on w ogóle usłyszał modlitwę człowieka. Ostatnio, jak byliśmy z braćmi na poście, to tam był jeden człowiek, który w swoim starym życiu był świadkiem Jehowy. I on jeszcze wcześniej był pijakiem, żył takim bardzo zepsutym życiem. I w końcu zawołał do Jezusa po prostu, jeśli chcesz, to możesz mnie uratować, uratuj mnie albo zabij mnie, bo ja już dalej tak żyć nie mogę. On po prostu rzeczywiście z desperacji serca szczerze zawołał do Boga. I Bóg rzeczywiście od tego momentu zaczął działać w jego życiu. To była długa historia, on szukał Boga, doświadczał pewnych rzeczy już z Bogiem i trafił w końcu do tych świadków Jehowy. Nie znał w ogóle żadnego innego miejsca, żadnych innych ludzi, którzy by czytali Biblię, którzy by w jakiś sposób szukali Boga. I Bóg oczywiście wskazał mu z czasem, że to jest organizacja, która nie zna żywego Boga i wyprowadził go z tej organizacji. Ale na początku było to desperackie, szczere zawołanie do Boga żywego, którego desperacko po prostu szukał w tym momencie. I tu warunek najważniejszy jest, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I trzeba zaufać, że On mnie słyszy, że On mnie słyszy, kiedy ja do Niego wołam. I więcej, jako dzieci Boże musimy też wierzyć, że On nie tylko istnieje, że On jest, ale że nagradza tych, którzy Go szukają. Nie wołasz w próżnię, i że nie wiesz po prostu, czy On słyszy, czy nie. Znaczy to, że musimy wiedzieć, jaki Bóg ma charakter. Bo Bóg ma określony charakter. Na przykład jeśli myślimy o bożkach, jak na przykład Allah muzułmański, to charakter Allaha nie jest tak opisany, że byśmy oczekiwali, że on wynagrodzi człowieka, który do niego woła, szczerze. Allah w Koranie jest przedstawiany jako ten, który może się zmiłuje, może nie, zobaczymy. Natomiast Bóg żywy, Bóg, który jest nam objawiony w Piśmie Świętym, On jest Bogiem, który wynagradza i który chce dobre rzeczy dawać dzieciom swoim. Tak mówi Słowo Boże. To znaczy, że już kiedy przystępujemy jako dzieci Boże w modlitwie do Niego, przystępujemy do Boga, którego ufamy, któremu ufamy, w jego charakter ufamy, jaki on jest. To jest bardzo ważne. Teraz zobaczymy to jeszcze w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale i w wersetach 5-8. Tutaj właśnie Pan Jezus mówi o modlitwie. Mateusza 6:5-8. Jezus mówi takie słowa. A gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. Spójrzmy na to po kolei. Werset 5 mówi o tym, żeby nie modlić się na pokaz. Nie modlimy się, żeby ludzie uznali naszą modlitwę za dobrą. Albo żeby ludzie pochwalili nas za naszą modlitwę. Nie chodzi też o to, żeby zyskać coś od ludzi przez tę modlitwę. Ale modlimy się do Boga żywego. Do Niego jest skierowana nasza modlitwa. Ludzie, którzy modlą się pod innych ludzi na pokaz, według słów Jezusa, otrzymali zapłatę swoją. To znaczy, że to nie jest ku chwale Bożej, bo oni czerpią zyski tutaj i teraz od innych ludzi przez tę modlitwę. Dalej w wersecie 6 jest napisane o właściwej modlitwie, o tej nie na pokaz. Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej. Znajdź miejsce, gdzie będziesz tylko ty sam na sam z twoim Bogiem. Żeby nikt nie mógł cię poklepać po ramieniu za ładną modlitwę. Nie szukaj tego, żeby człowiek cię pochwalił. I moglibyśmy powiedzieć, no ale tego nikt nie widzi, przecież to jest takie, nie dostaję za to nic teraz, tutaj i teraz. I nie mam też zachęty, bo jeśli człowiek mnie nie podpiera, jakoś nie pcha mnie do modlitwy. Ale tutaj jest napisane, że módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Widać tutaj, że potrzebna jest wiara, że Bóg widzi mnie w ukryciu, kiedy jestem sam na sam przed Bogiem żywym. Nie modlę się do sufitu, ale wiem, że On słyszy mnie, kiedy jestem w ukryciu. Bo wierzę w to, że On tam jest ze mną przez Ducha Świętego. Więcej to jeszcze. On odpłaci mi, jest napisane pod koniec 6 wersetu. Ojciec mój, który widzi w ukryciu, odpłaci mi za to. Bo On jest tym, który wynagradza nas. Czytaliśmy przed chwilą w Hebrajczyków 11:6, że trzeba wierzyć w to, że On jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Musimy w to wierzyć, że kiedy przychodzimy do Boga żywego, to nie jest czas jakiś w próżni, ale to jest czas, którym On chce nas wynagrodzić. On chce odpowiadać na modlitwy. Czy to znaczy, że nie mamy się modlić, kiedy inni nas słyszą w zgromadzeniu? Przecież Jezus mówi tutaj publicznie, no to żeby pozorów nie stwarzać, ale w komorze, to jest to. Słowo Boże dużo mówi też o modlitwie w zgromadzeniu, o głośnej modlitwie w zgromadzeniu. Znaczy to, że jedno i drugie ma swoje miejsce. Natomiast tutaj, w tym fragmencie, punkt ciężkości jest składziony na postawę serca. To znaczy, że nie modlisz się dla ludzi. Tak samo w szóstym wersecie jest napisane, zamknąwszy drzwi za sobą. Oczywiście nie musimy szukać panicznie pomieszczenia, w którym będziemy mogli ze sobą zamknąć drzwi. Ale możemy iść na spacer, wołać do Boga żywego i mieć tam swoją komorę modlitewną. I to jest miejsce, w którym jesteś ty i jest twój Pan i On słyszy ciebie. Werset siódmy mówi o tym, żeby nie być wielomówni jak poganie. Dlaczego poganie byli wielomówni? Albowiem oni nie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Formą nowoczesną, którą znamy dzisiaj, to jest różaniec przykładowo. Seryjne odmawianie formułek. Dużo mówienia. W nadziei, że Pan Bóg coś większego zrobi. Że może da się przebłagać przez ilość naszych modlitw. Ale Bóg przecież nie jest przekupnym Bogiem. On nie da się przekupić. Czy to znaczy z kolei, że mamy modlić się bardzo mało i bardzo krótko? Czytamy o Panu Jezusie, że On spędzał noce na modlitwie. To znaczy, że On rzeczywiście modlił się nawet godzinami. Znaczy to, że tu nie chodzi o to, że mamy się mało modlić i że mamy się krótko modlić, ale znaczy to, że nie mamy paplać jak poganie. I nie mamy po prostu myśleć, że dla wielomówności swojej, że dużo mówimy, dużo odmawiamy, dużo wołamy, to dlatego Bóg bardziej może wysłuchać. Oczywiście mamy dużo wołać. Mamy często wołać do Boga żywego. O Danielu, słudze Bożym, wiemy, że on 3 razy dziennie miał te miejsce modlitwy, te miejsce komory. Kiedy spojrzymy dalej na werset 8, to spotykamy coś bardzo dziwnego, co no, nie zgadza się z naszym umysłem, z tym, co myślimy, jak my myślimy o modlitwie. Jezus mówi, nie bądźcie podobni do pogan, do tych wielomównych ludzi, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim Go poprosicie. Ojciec nasz wie, czego naprawdę potrzebujemy. On wie, jest tu napisane, czego potrzebujecie. Ale my myślimy, że my wiemy, czego potrzebujemy. I czasami czujemy potrzebę, żeby Pana Boga poinformować o tym. Bo przecież on, biedaczek, nie wie, jak rozwiązać tą i tą sprawę. Ale tu jest napisane, że on wie, naprawdę wie, co potrzebujemy. A w rzeczywistości to my często nie wiemy, czego potrzebujemy. My myślimy, że trudności to my na pewno nie potrzebujemy. Chorób to już na pewno nie. I w ogóle żadnych jakichś spraw problematycznych my nie potrzebujemy. Ale Pan Bóg wie, że czasami tego właśnie potrzebujemy. Bo Jego najwyższym celem nie jest to, żebyśmy uciekli od problemów i trudnych sytuacji, tylko żebyśmy byli zmieniani na podobieństwo Syna Bożego. Żeby nasz charakter był obcinany, docinany przez Pana Boga. I do tego czasami potrzeba rzeczy, które dla nas są niewygodne i nieprzyjemne. A głębszą myślą jest tutaj, w tym fragmencie, że poganie nie znali Boga. Oni po prostu nie wiedzieli, nie znali Boga, który zatroszczy się o nich, który sięgnie po nich, który wie, czego im potrzeba i się o nich zatroszczy. Tak naprawdę mieli nadzieję, że jakieś bóstwo, być może z tych wielu bóstw, do których się modlą, być może wysłucha i trafią. Natomiast my znamy naszego Boga. On wie, czego potrzebujemy i musimy w to ufać. Więcej, On wie, zanim Go poprosimy. I teraz można się zastanowić, ale dlaczego Bóg w ogóle chce, żebyśmy Go prosili, skoro On i tak wie, że my będziemy o to prosić i On wie, o co my w ogóle będziemy prosić. I jeszcze więcej, nawet wie, czego potrzeba, a czego nie. To po co w ogóle prosić? To lepiej nie prosić, no bo przecież on i tak wie lepiej i tak wie przedtem. Tak myślałem nad takim przykładem. I myślę, że to jest troszeczkę tak jak z tym synkiem, który idzie sobie z tatą, za rękę sobie spacerują po ulicy i przechodzą obok sklepów. I widzą w witrynach różne ładne zabawki. I oczywiście ojciec ma wystarczająco pieniędzy na te zabawki, ale on jest dobrym ojcem. I dlatego chce uczyć swojego syna. I tak ma nadzieję, że syn, kiedy spodoba mu się jakaś zabawka, że będzie go prosił, ciągnął go za rękaw. On nie chce go rozpieścić, żeby jego charakter był taki rozluźniony, żeby myślał, że zawsze wszystko wszędzie mu się należy i zawsze wszystko dostanie. I synek ciągnie go za rękaw. Zna swojego tatę i dlatego ciągnie go za rękaw. I prosi go: tato, kup mi, proszę, tą zabawkę. I taty serce w końcu mięknie. I kupuje mu tą zabawkę. I oczywiście jest to bardzo płytkie w porównaniu do Boga żywego. Ale w Jakuba 4:2 czytamy, że to proszenie jest realne. Że to nie jest proszenie po prostu takie, no, że Bóg chce, żebyśmy prosili, ale on i tak zrobi to, co chce. Jakuba 4:2 czytamy: pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. To znaczy, że można po prostu dlatego nie mieć, bo się nie prosi. I wtedy Pan Bóg czegoś nie daje, co by chciał dać. On mógłby dać, on mógłby kupić tą zabawkę w cudzysłowie. Ale on nie widzi w tym synu, że on tego naprawdę, tak naprawdę tego chce. On by chciał, żeby to samo jakoś z tej witryny mu przyleciało. Albo żeby tata rzucał za nim te zabawki wszystkie. Ale ojciec mówi: nie, ja tak cię nie chcę wychować. Ja tak w ten sposób tylko cię mogę rozpieścić. I Bóg w wielu sprawach chce nas zaangażować. Chce, żebyśmy my byli zaangażowani, żebyśmy my coś robili. Nie, mógłby zrobić pewne rzeczy w całkiem inny sposób, ale chce, żebyśmy my byli tymi narzędziami do robienia pewnych spraw. I pamiętacie na pewno, kiedy Korneliusz w Dziejach Apostolskich usłyszał Ewangelię. To była to taka sytuacja, że apostoł Piotr dostał wizję. I te przesłanie: pójdź z tymi ludźmi, którzy po ciebie przyjdą. A na drugiej stronie Korneliusz widzi anioła. I ten anioł mówi mu: poślij po Piotra, bo on ci ma pewne ważne rzeczy do powiedzenia. I wtedy Piotr przychodzi na to miejsce. Spotkanie to jest w pełni ponadnaturalnie zaaranżowane. I ostatecznie człowiek człowiekowi głosi Ewangelię. I Duch Święty się przyznaje do tego, wstępuje i ludzie poznają Boga żywego. Ale pytanie, po co tak skomplikowanie? Przecież Pan Bóg mógł po prostu powiedzieć do tego anioła: ty pójdziesz do Korneliusza i mu od razu powiesz wszystko, co potrzeba. I rzeczywiście nawet nadejdzie taki plan na ziemi, czytam o tym w Apokalipsie Jana, że aniołowie będą naprawdę zwiastować Ewangelię. Coś dla nas dzisiaj niewyobrażalne. I możemy myśleć: o, wtedy to na pewno bardzo łatwo przyjmą tę Ewangelię. Ale doświadczenie pokazuje nam, że jest inaczej. Nie jest tak, że jak człowiek widzi coś ponadnaturalnego, to automatycznie poprowadzi go do wiary. Widzimy to po tym, kiedy Izraelici przeszli przez Morze Czerwone. Szli przez pustynię, widzieli niesamowite rzeczy na pustyni. Widzieli ten słup, ten ognia i obłok. Widzieli Boga, który zstępuje na namiot do Mojżesza. Ale ich odpowiedź była często narzekanie, marudzenie, wzdychanie, niewiara. I Słowo Boże mówi, że oni pomarli na pustyni z niewiary, przez niewiarę. A mieli tyle dowodów. Wracając do Mateusza 6, 5-8, widzimy, że warto się modlić. Że możemy od Boga wyprosić rzeczy. I On chce, żebyśmy Go prosili. Bo chce słyszeć nasze modlitwy. Ważne w modlitwie jest, żeby znać Boga jako dobrego Ojca. Potrzebne jest zaufanie, że Bóg nagradza. I kiedy mamy to zaufanie, z taką ufnością przystępujemy do Ojca, do Boga Ojca, to pokazuje, że wiemy, jaki jest nasz Bóg, jaki ma charakter. Poganie, ludzie, którzy nie znają Boga, nie wiedzą tego. Ludzie niewierzący, nieodrodzeni w najlepszym przypadku mogą intelektualnie nauczyć się tego z Biblii przykładowo. Mogą przeczytać jakąś książkę, która im powie, jaki jest Bóg. Ale nie mają świadectwa od wewnątrz, który mówi, to jest Twój Ojciec. Ty przed Nim stoisz w tej komorze. A to jest wymagane. Tutaj jest napisane o tym, że poganie nie znają Boga i poganie mają powód do tego, żeby martwić się i troszczyć. My nie mamy powodu, żeby nie ufać naszemu Ojcu i żeby troszczyć się i martwić. Kiedy otworzymy, zobaczymy kawałek dalej, Mateusza 6, 25 do 34, to tu jest mowa o troszczeniu się i o martwieniu się. Mateusza 6, przeczytam od 25 do 34. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. Tutaj jest parę rzeczy, które jest ważne w modlitwie. Przykładowo to, że Bóg nasz wie, czego nam potrzeba. Koniec 32 wersetu o tym mówi. Przed chwilą Jezus mówił o tym w kontekście modlitwy. 34 werset mówi o tym, że dosyć ma dzień dzisiejszy swojego utrapienia. Zobaczymy później, że kiedy Jezus będzie uczył uczniów modlitwy, będzie mówił o dzisiejszym dniu. I znów Jezus mówi tutaj, poganie mają się o co troszczyć. Bo oni nie znają Boga żywego, ale Ojciec wasz niebieski wie o tym wszystkim. Wie, że wszystkiego tego potrzebujecie. I ważna sprawa też w modlitwie. 33 werset mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I to wszystko inne jest troszeczkę, myślę, źle przetłumaczone. Wiele innych przykładów mówi, a to wszystko będzie wam dodane. Czyli to wszystko, o czym była mowa przedtem. Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy? Czyli potrzeby dnia codziennego. Nie znaczy to, że o to mamy się nie modlić. Wręcz odwrotnie. Jezus uczy nas, żeby modlić się o potrzeby dnia codziennego. Ale kiedy modlimy się do Boga żywego, to dzieje się coś takiego, jak, wiecie, jak w samolocie. Wsiadamy do samolotu, decydujemy się, żeby gdzieś polecieć. Wiemy, że musimy dotrzeć do jakiegoś innego miejsca. I w momencie, kiedy wsiadamy do samolotu, oddajemy odpowiedzialność za ten lot w ręce pilotów. Musimy zaufać, że oni mają ten ster dobrze pod kontrolą. Że oni wiedzą, co robią. I że oni nas nie zostawią w potrzebie i doprowadzą nas do celu. Podobnie jest w modlitwie, w naszych troskach, w naszych zmartwieniach dnia codziennego. My mamy dobrego Ojca. Wiemy, że On jest dobrym Ojcem. I wiemy, że On ster naszego życia dobrze trzyma w swoim ręku. Takiego Boga znamy. I dlatego w modlitwie bardzo ważne i centralne jest, że wiemy, do kogo się modlimy, że wiemy, jaki charakter ma nasz Bóg. I wiemy to od wewnątrz, a nie, bo ktoś nam z boku powiedział. A to jest możliwe tylko przez Ducha Świętego, który od narodzenia, od odrodzenia mieszka w nas. I kiedy w Rzymian 8 rozdziale apostoł Paweł mówi o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, którzy wierzymy w Niego, których prowadzi Duch Święty. Kiedy mówi o tym, że Duch Święty razem z naszym Duchem świadczy o tym. To w Rzymian 8 rozdziale i w wersecie 28 czytamy: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, narodziłeś się na nowo, to jesteś powołany według postanowienia Jego. I wtedy wszystkie rzeczy służą Tobie ku dobremu. I teraz byśmy pomyśleli chwilę, zaraz, czy to naprawdę służy mi ku dobremu? I czy to, i czy to, i czy to też? No moim zdaniem nie. Ale czy Bóg nie jest wszechmocny, żeby wyciągnąć nas z rzeczy, które nie powinny mieć w naszym życiu miejsca? Czy On nie jest dość mocny, żeby nas poprowadzić w naszych problemach? Albo nawet nas od nich uwolnić? Oczywiście jest. I tu jest napisane, że ważne jest, żeby Boga miłować. On współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To znaczy, że jeśli sami wpakujemy się w jakieś tarapaty, dlatego, bo nie miłujemy Boga i po prostu pchamy się w miejsca, w które nie powinniśmy się pchać, robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić, to i później możemy się dziwić, dlaczego ja mam te wszystkie problemy. Ale może być, że dlatego, że bardziej miłujemy siebie niż Pana Boga. Ale jeśli idziemy z Nim, ufamy Mu na co dzień, to nie znaczy, że my musimy osiągnąć jakiś pewien stopień doskonałości i wtedy to Pan Bóg może powiedzieć, ty to mnie miłujesz. Ale jeśli normalnie na co dzień Boga miłujesz, to możesz wiedzieć, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Go miłują. To pokazuje Jego charakter. Że On chce ku dobremu działać w naszym życiu. Największe dobro czytamy werset później. Rzymian 8:29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, żeby się stali podobni do obrazu Syna. To jest Jego najwyższy cel. I temu celowi jest podporządkowane wszystko w naszym życiu. Kiedy spojrzymy do Łukasza 11 rozdziału, czytamy o Bogu, który nie jest sknerą. Łukasza 11 rozdział i wersety 5-13. Jezus rzekł do nich: któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, tym otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Niektórzy mogą przeczytać to i powiedzieć: a okej, okay, to znaczy, że po prostu jak będę wytrwale prosić, to dostanę. I wtedy czytamy to do końca i widzimy, że tu chodzi głównie o Ducha Świętego. I moglibyśmy powiedzieć: ach, czyli znów chodzi o coś niewidzialnego. Ale kochani, to jest coś najcudowniejszego w naszym życiu. Coś największego. I to jest to, czego najbardziej powinniśmy pragnąć. Będziemy mówić też jeszcze o przeszkodach w modlitwie. Dlaczego Bóg nie wysłuchuje modlitw? Ale generalnie jest tak, że Bóg chce dawać dobre rzeczy dzieciom swoim. Bóg chce to zrobić. On nie jest sknerą, który mówi: nie dam ci, bo cię nie lubię. Albo nie dam ci, bo tego innego lubię bardziej. On nie robi różnicy między osobami. I nawet jest tak, że on nie ma złych intencji w dawaniu. Prosi o rybę, dam mu węża. Nie, on tak nie zrobi. Prosisz o rybę, dostaniesz rybę. Ale pytanie mi też jest, czy w twoim sercu jest desperacja, żeby to otrzymać? Czy jest gorące pragnienie, żeby to otrzymać? Zobaczcie, jak to brzmi w 9-10 wersecie. Proście, szukajcie, kołaczcie, walcie o te bramy. Boże, potrzebuję tego. Pytanie, czy to jest w naszych sercach tak gorliwe pragnienie? Czy tak walimy o te drzwi niebios i prosimy: Panie, potrzebuję Twojego Ducha Świętego. Ja tego bardzo potrzebuję. Ja tego bardziej potrzebuję niż wszystkiego innego w moim życiu. No bo wyobraźmy sobie tego synka, który z tatą przychodzi obok tej witryny. I sobie myśli: tato, weź mi kup tą zabawkę. A tata mówi: a bardzo tego pragniesz? A synek myśli: no fajnie by było, nie? Ale myśli sobie: ale mam i tak w domu mam tyle jeszcze klocków. To... ale kup mi, no. Nie widać tej desperacji. I syn powie mu: ja nie dam ci tego, bo to po prostu jest... ty w ogóle tego nie chcesz z głębi serca. To nie jest w twoim sercu. Ty nie żyjesz tym. Ty nie pragniesz tego. I tego nie dostaniesz, bo nie zepsuje twojego charakteru. Wiara w twojego Ojca w niebie. To jest to zaufanie, które umożliwia zrzucenie trosk na Boga. W Filipian 4:6 czytamy o zrzuceniu trosk. Filipian 4:6 apostoł Paweł pisze takie słowa: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Pytanie, jak często to robimy? To powiemy może: o, ja często proszę Boga różne rzeczy, ja często mu mówię, jak o to się martwię i o tamto się martwię. Ale przyjrzymy się dokładnie temu fragmentowi Pisma. We wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Połączone z dziękczynieniem. Choruje na jakąś chorobę. Albo ktoś inny choruje. Pytanie jest, jak gorliwe jest twoje dziękczynienie? No a jak ja mogę dziękować w takiej sytuacji? Takie wielkie problemy, łatwo ci mówić. Kochani, nam wszystkim jest łatwo mówić. bo jesteśmy słabymi, nędznymi ludźmi. Ale pomyślcie przez chwilę o Zbawicielu. Wyobraźmy sobie największe problemy i największe tarapaty, jakie człowiek może mieć i przechodzić. Słowo Boże zapewnia nas, że ofiara Pana Jezusa zawsze będzie większa niż wszystkie problemy tego świata. Grzechy, które On w moim życiu zgładził, przebaczył. Ta góra winy, która mnie oddzielała od Ojca. Ona będzie zawsze większa niż wszystko, cokolwiek mógłbym przejść na tej ziemi. I nawet gdybym w łzach tego nie rozumiał, cierpiał, krzyczał i płakał, Boże, gdzie jesteś? To z Bożej perspektywy, z obiektywnej perspektywy, zawsze ofiara Syna będzie większa, zawsze to, co zrobił, Jego poświęcenie i Jego cierpienie będzie zawsze większe niż wszystko, cokolwiek można przejść na tej ziemi. To jest korzeniem dziękczynienia. Jeśli nie mam tego w sercu, głęboko zakorzenionego, jeśli to nie jest ożywione w moim sercu przez Ducha Świętego, ta wielkość tej ofiary na co dzień, to troski będą mnie przygniatać. Problemy będą mnie bardzo mocno obciążać. Ale co by było w takiej sytuacji, kiedy zaczniemy dziękować, czcić Boga żywego i mówić: Boże, raduję się z Twojego zbawienia. Cieszę się, Panie, że zbawiłeś mnie. To nie jest egoizm. Bóg chce tego, kochani. Bóg chce, żebyśmy Go uwielbiali. Kiedy Paweł i Sylas siedzą w więzieniu, śpiewają pieśni chwały. To nie jest więzienie, wiecie, komfortowe, pięciogwiazdkowe, jak dzisiaj w Niemczech. Ale to jest miejsce niebezpieczne być może. Oni nie wiedzą, czy oni jutro będą żyli jeszcze. I byśmy mogli pomyśleć, to są szaleńcy, to fanatycy, dzisiaj to jest niemożliwe. A jednak jest to możliwe w Duchu Świętym. Siedzą w dybach, w więzieniu, zakłóci i wielbią Pana. Proszą Go? Na pewno też. Błagają Go, czczą Go, uwielbiają Go. I kiedy wrócimy do Filipian 4:6, to jest to właśnie to. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośbę wasze Bogu. I nie mówię tego wszystkiego jako ten silny, który bez problemu tak zawsze zrobi. Który się o nic nie martwi nigdy. Ale wierzę w Boże Słowo. I ono nam mówi, nie troszcz, mówi do mnie, nie troszcz się, Paweł, o nic. Nie troszcz się, bo przecież znasz swojego Ojca. Werset przedtem mówi, Pan jest blisko. Czy ty wiesz o tym dzisiaj, że Pan jest blisko? Czy ty wiesz o tym? Czy to jest w twoim sercu to wołanie, Panie, ty jesteś blisko, ja wiem, do kogo wołam. To musi być w naszych sercach. Jeszcze na koniec może spójrzmy na to, jak Jezus uczył uczniów modlitwy. Mateusza 6:9-13. Mateusza 6 rozdziale czytamy właśnie o modlitwie nazywanej powszechnie Ojcze Nasz. Większość ludzi myśli, że to jest po prostu coś, co się cytuje, czyli że to po prostu się recytuje, te słowa, że się je powtarza. W wersecie 9 i dalej do wersetu 13 czytamy takie słowa. Jezus mówi, a wy tak się módlcie. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zanim się przyjrzymy temu dokładniej, spójrzmy tylko szybciutko do Łukasza 11:1. Tam jest napisany jeszcze szczegół, którego Mateusz nie oddaje, nie wspomina o nim. Bo co poprzedzało te słowa? W Łukasza 11:1 czytamy, a gdy on, Jezus, w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, Ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Rabbi, rabuni, nauczycielu nasz, pokaż nam, naucz nas, bo my nie wiemy, jak się modlić. Jezus uczy ich modlitwy. Zauważmy, że Pan Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie Duch Święty, to przypomni nam i nauczy nas wszystkiego. Czy Duch Święty nie chce uczyć nas modlitwy? Chce, bo On przyszedł w miejsce Pana Jezusa na ziemię i On chce nas uczyć modlitwy. Dlatego to, co mówimy tutaj, nie jest sztywne. Znamy to od pogan, którzy zmawiają to jako modlitwę, nie zastanawiając się nad tymi słowami. Paplają tą modlitwę. Depczą imię Ojca swoimi nogami, nie będąc świadomi, co mówią. Spójrzmy na proporcje w tej modlitwie. Werset 9. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Niech Twoje imię będzie wywyższone. Werset 10. Przyjdź królestwo Twoje. Twoje panowanie niech się objawi na tej ziemi. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Pragnę, żeby Twoja wola się działa na tej ziemi. My dzisiaj powiemy, chcę na dodatek, żeby przede wszystkim Twoja wola w moim sercu się działa. A nie tylko u sąsiada, żeby on się nawrócił. Czyli zobaczcie, te dwa wersety mówią o tym, są skierowane na Bożą chwałę i na Bożą wolę. Werset 11 mówi o naszych potrzebach dzisiejszych. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To, czego dzisiaj potrzebuję, Boże, proszę, daj mi, bo ja potrzebuję tego. Jezus nie mówi o dniu jutrzejszym. Nie wspomina o tym, co będzie za rok. I znów, to nie jest takie sztywne, że nie mamy prawa modlić się za to, co będzie za rok. Ale widać, że koncentracja jest na dzisiaj, bo nie mamy martwić się, chorobliwie troszczyć się o to, co będzie za rok, za dwa, za pięć. Powiedzmy sobie szczerze, my to wszystko bardzo dobrze umiemy. Nikt z nas nie musi się uczyć tego, żeby się troszczyć. Przychodzi nam to z łatwością. Ale zaufanie mówi do Ojca, zrzuć to na Niego. Nie wiem, czy to było Filipian 4,6. Tak, to było Filipian 4,6, gdzie przedtem byliśmy. Zobaczcie, że tu jest napisane, powierzcie prośby wasze Bogu. Powierzcie je Bogu. Czyli przekazuj to Panu Bogu. Jeśli mam zaufanie do tego Ojca, jeśli On rzeczywiście jest taki, jaki On mówi, że On jest, to nie będzie dla mnie super trudne, żeby Mu to powierzyć i powiedzieć, Boże, Ty dobrze się o to zatroszczysz, ja przecież Ci ufam. Ale nie mów Panu Bogu, co On musi zrobić i jakie On musi znaleźć rozwiązanie na sprawę. Bo może On ma całkiem inny plan i może ten plan nawet nie jest dla nas wygodny. Różnie bywa. Ale kiedy wrócimy do modlitwy Ojcze Nasz, to widzimy, że dalej Jezus skoncentruje się na stan naszego serca. Werset 12 mówi: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli tutaj jest relacja do innych ludzi. Ona jest właściwie ustawiona w naszych sercach. Nie mamy nieprzebaczenia, czy nawet nienawiści, takiej chorobliwej jakiejś niechęci w swoich sercach. I odpuść nam nasze winy. Boże, wybacz mi. Boże, widzisz moje serce, jakie ono jest. Ludzie szukają, wiecie, największych problemów na świecie i rozwiązują największe problemy. Polityka. Musimy naprawić, nie wiem, ten system. Musimy wprowadzić ten system. A Bóg mówi, moje królestwo musi przyjść na ten świat najpierw, bo inaczej nic z tego nie będzie. A czy w twoim sercu jest porządek, żeby ono mogło przyjść do twojego serca? Czy tam Bóg króluje w twoim sercu? I werset 13 składa zaufanie w to, że Bóg będzie nas strzegł przed atakami diabła, przed złym. Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Zbaw nas od złego diabła, który nas atakuje, który chce nas zniszczyć. Ale większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który w świecie jest. A więc ostatecznie zobaczcie, że Pan Jezus uczy uczniów modlitwy i prośba o doczesne sprawy i doczesne problemy, to jest 11 werset. Powierzcie wasze prośby, błagania z dziękczynieniem. Tutaj znajdujemy to właśnie. Zobaczcie, ile chwały tutaj jest dla imienia Boga. Ile tu jest uwielbienia. Święć się imię Twoje, bądź uwielbiony nasz Ojcze w niebie. Czy znajdziemy tu jakąś gwiazdkę, która mówi w porządku, ale to tylko w tych i tych sprawach, ale jak przyjdzie to i to, to wtedy to już nie obowiązuje. Jeśli problemy będą zbyt duże, to nie przesadzajmy. Nie kładźmy nacisku na to, żeby Boga chwalić i Mu dziękować. Ale nie, Bóg mówi, przyjdź do Niego z dziękczynieniem, z uwielbieniem dla Jego imienia. On będzie zawsze godzien tego uwielbienia. I chciałbym na tym dzisiaj zakończyć, was zachęcić do tego, żebyście takiej postawy, żebyśmy takiej postawy szukali w modlitwie. Żebyśmy tego rozkochania się w Bożej chwale, w Bożej osobie i w Jego dziele szukali, żebyśmy to nosili w sercu. Amen.